Układ Słoneczny, jaki pamiętam ze szkolnych podręczników, dziś wygląda zupełnie inaczej. Uczono nas na przykład, że mamy 9 planet i pustkę ciągnącą się aż do innych gwiazd. Ale prawda jest taka, że na rubieżach naszego domu, tam gdzie Słońce jest zaledwie jasną gwiazdą, dzieje się coś, co przeczy naszemu poczuciu porządku. Orbity odległych światów są wykrzywiane przez niewidzialną siłę. Coś tam jest, coś masywnego. Większość astronomów powie wam, że szukanie tej hipotetycznej 9. planety to jak szukanie igły w stogu siana przy zgaszonym świetle. Że przeglądamy niebo od 100 lat i nic nie znaleźliśmy. Ale nie znaleźliśmy jej, bo najprawdopodobniej szukaliśmy w złym spektrum i w złym czasie. Odpowiedź na pytanie, czy 9. planeta istnieje, leżała zakopana w danych z satelity, który przestał działać, zanim większość z was się urodziła. I wygląda na to, że po raz pierwszy w tej historii mamy konkretny ślad poszukiwany. Ja nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Zespół naukowców z Tajwanu pod kierownictwem profesora Tomo Goto i doktoranta Terego Fana położył na stole coś więcej niż kolejne matematyczne symulacje. Wskazali palcem konkretny punkt na mapie nieba. Nie bawili się w przewidywania, gdzie planeta powinna być. Twierdzą, że zobaczyli jej ślad cieplny. Kluczem do tego odkrycia nie było patrzenie na to, jak planeta odbija światło słoneczne, ale jak świeci własnym ciepłem. Każda planeta, nawet ta zamarznięta na kość, na krańcach układu emituje promieniowanie w podczerwieni. Zespół wykorzystał technikę, którą można porównać do kosmicznej archeologii. Przekopali się przez dane z 2 przeglądów nieba, które dzieliła przepaść technologiczna i czasowa. Pierwszym źródłem był satelita IRAS, Infrared Astronomical Satellite, wystrzelony w 1983 roku. Była to absolutna legenda. Pierwszy teleskop, który wykonał mapę całego nieba w podczerwieni, pracując ponad atmosferą, która normalnie blokuje to promieniowanie. Jego czujniki były chłodzone nadciekłym helem do temperatury zaledwie 2,5 stopnia powyżej zera absolutnego. Dzięki temu IRAS zarejestrował 350 tysięcy źródeł podczerwieni. Drugim elementem tej układanki był japoński satelita Akari, co po japońsku oznacza światło. Działał on w 2006 roku i miał znacznie lepszą rozdzielczość. Mamy więc 2 zbiory danych oddzielone od siebie o 23 lata, i to jest ten moment, w którym zaczyna się prawdziwa detektywistyczna robota. Terry Fan i profesor Goto nie szukali po omacku oczywiście, stworzyli profil poszukiwanego. Szukali obiektu o masie od 7 do 17 razy większej od Ziemi, poruszającego się w odległości między 500 a 700 jednostek astronomicznych od Słońca. Wiedzieli dokładnie, jak taki obiekt powinien się przesunąć na tle gwiazd w ciągu tych 23 lat. Przemielili miliony punktów danych. Odrzucili wszystko, co nie pasowało do wzorca i zostało im 13 kandydatów. Po ręcznej weryfikacji na placu boju pozostał zaledwie jeden. Jeden konkretny kandydat. Na zdjęciu z 1983 roku widać grupę 7 pikseli nieco cieplejszych niż tło. Na zdjęciu z 2006 roku ten sam sygnał przesunął się o 47,5 minuty kątowej. Jest to przesunięcie odpowiadające mniej więcej 1,5 tarczy Księżyca w pełni, więc ten ruch i to przesunięcie idealnie pasuje do modelu 9. planety. Żeby zrozumieć, dlaczego to odkrycie jest tak elektryzujące, musimy cofnąć się o krok i zapytać, dlaczego w ogóle upieramy się, że coś tam jest. Przecież nie widzimy tej planety w żaden sposób za pomocą teleskopów, czy tym bardziej gołym okiem. Wszystko sprowadza się do grawitacyjnego chaosu, jaki obserwujemy w pasie Kuipera. Pas Kuipera to rumowisko lodowych skał za orbitą Neptuna. To tam mieszka Pluton, Eris, Haumea i tysiące innych obiektów transneptunowych. W skrócie TNO. Gdyby Układ Słoneczny był spokojnym, nudnym miejscem, to te obiekty powinny krążyć po przewidywalnych, losowych orbitach, ale tak nie jest. W 2003 roku zespół Mike'a Browna odkrył Sednę, planetę karłowatą o orbicie tak rozciągniętej i dziwnej, że nie dało się jej wyjaśnić obecnością znanych nam planet. Potem znaleźliśmy kolejne obiekty i zaczęliśmy zauważać wzór. Ich orbity są w pewien sposób uczesane. Wiele z nich jest nachylonych pod tym samym kątem, a ich peryhelia, czyli punkty najbliższe Słońcu, grupują się w jednym obszarze. Niektóre krążą nawet w przeciwnym kierunku do reszty Układu Słonecznego. Prawdopodobieństwo, że taki układ powstał przez przypadek, wynosi, uwaga, 0,00006%. Czyli to tak, jakbyśmy rzucali garść monet na stół i wszystkie stanęłyby nagle na krawędzi, tworząc idealny okrąg. Fizyka generalnie stara się nie wierzyć w takie przypadki. Fizyka szuka przyczyny. Tą przyczyną według modeli Browna i Batygina jest masywny perturbator w postaci dziewiątej planety. Tu musimy zrobić mały przystanek przy mechanice nieba, żeby zrozumieć, jak ta niewidzialna ręka działa. Kluczem jest zjawisko zwane jako mechanizm Lidova-Kozaja. Mechanizm Lidova-Kozaja to grawitacyjny taniec trzech ciał. Wyobraźmy sobie Słońce, mały obiekt typu TNO i masywne ciało zakłócające naszą hipotetyczną w tym przypadku dziewiątą planetę. W tym układzie dochodzi do niezwykłej wymiany energii. Orbita małego obiektu nie jest stała, zamiast tego handluje niejako swoimi parametrami. Obiekt może oddać część swojego nachylenia względem płaszczyzny układu, w zamian zyskując większą ekscentryczność, czyli jego orbita staje się bardziej jajowata, wydłużona. No może się też zadziać na odwrót. To cykliczny proces. Dziewiąta planeta, krążąc po swojej odległej trasie, powoli przez miliony lat pompuje te orbity, wychyla je i rozciąga. I to właśnie ten mechanizm tłumaczy, dlaczego widzimy obiekty o tak ekstremalnych orbitach, prostopadłych do ekliptyki, a nawet poruszające się pod prąd. Bez trzeciego masywnego gracza w tym układzie matematyka po prostu się nie spina. Skoro więc wiemy, gdzie patrzeć i czego szukać, to dlaczego do wcześniej nie byliśmy w stanie zrobić zdjęcia tej planety w wysokiej rozdzielczości i dlaczego teraz też nie jesteśmy? Dlaczego musimy grzebać w danych z lat 80. i obserwować jakieś pojedyncze piksele? Odpowiedź leży w brutalnych prawach optyki. Mówimy o obiekcie oddalonym o 500 jednostek astronomicznych od Słońca. Światło słoneczne musi tam dolecieć, co zajmuje mu grube godziny, odbić się od planety i wrócić do nas, i tu wkracza fizyka ze swoim bezlitosnym prawem odwrotnych kwadratów, a w tym przypadku odwrotności czwartej potęgi. Standardowo jasność źródła światła spada wraz z kwadratem odległości. Jeśli oddalicie żarówkę dwa razy dalej, no to z naszej perspektywy będzie się wydawała, że świeci cztery razy słabiej. Proste. Ale w przypadku planety, która nie świeci własnym światłem widzialnym, a jedynie odbija światło gwiazdy, dostajemy tutaj podwójnie. Najpierw światło słabnie lecąc do planety, do kwadratu, potem to marne odbite światło musi wrócić do nas i znowu słabnie, czyli kolejny kwadrat. W efekcie jasność obiektu spada proporcjonalnie do czwartej potęgi odległości. Obiekt, który jest 10 razy dalej, nie jest 100 razy ciemniejszy, tylko 10 tysięcy razy ciemniejszy. Dlatego szukanie planety numer 9 za pomocą teleskopów optycznych, które wyłapują światło widzialne, to prawdziwy astronomiczny koszmar. Przeglądy takie jak Zwicky Transient Facility czy Dark Energy Survey spędziły lata na czesaniu nieba i nie znalazły kompletnie nic. Dlatego właśnie podejście zespołu z Tajwanu, czyli szukanie ciepła i podczerwieni, a nie światła odbitego, jest tak genialne. Planeta świeci w podczerwieni własnym wewnętrznym ciepłem, więc tu spadek jasności jest tylko, oczywiście w cudzysłowie, tylko kwadratowy, a nie w czwartej potędze. No, ale bądźmy uczciwi. Nauka nie jest religią, tu nie ma miejsca na wiarę, tu musimy mieć dowody. Co jeśli dziewiątej planety tam nie ma? Co jeśli te wszystkie dziwne orbity to nie efekt działania jednej zwartej masy, ale czegoś zupełnie innego? No, co prawda ten przegląd sugeruje, że faktycznie natrafiliśmy na ślad tego obiektu, ale na chwilę załóżmy, że to jednak nie jest to. Istnieją hipotezy alternatywne, które są równie fascynujące, co przerażające. Pierwsza z nich to koncepcja dysku ZM, nazwanego tak od nazwisk naukowców Zderek i Madigan. Wyobraźcie sobie, że zamiast jednej planety mamy tam gigantyczny pas gruzu, miliony mniejszych skał, które razem mają masę około 10 do 20 ziemi. Trochę wiecie, jak taka kosmiczna ławica ryb. Wspomina się o tym w literaturze jako murmuration. W takim układzie nie ma jednego dyrygenta, który zawiadywałby tymi orbitami, nie ma szefa. Grawitacja całego tego dysku, czyli suma oddziaływań miliardów małych ciał, tworzyłaby kolektywną siłę, która stabilizowałaby i wykrzywiała orbity takich obiektów jak chociażby Sedna. To grawitacja grupowa. Wiele małych interakcji prowadzi do spójnego, dziwnego ruchu całości. Jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, no to nigdy nie znajdziemy planety dziewiątej, no bo jest ona rozsiana po całym niebie w formie pyłu i skał. Druga alternatywa brzmi jak scenariusz filmu science fiction, ale jest śmiertelnie poważnie rozważana przez astrofizyków. Co jeśli to, co bierzemy za planetę, jest w rzeczywistości pierwotną czarną dziurą? Znamy czarne dziury, które powstają po śmierci masywnych gwiazd. Są wielkie, masywne, i powstają teraz. Ale pierwotne czarne dziury to inna kategoria. To hipotetyczne obiekty, które powstały w ułamkach sekundy po wielkim wybuchu. W tamtym gęstym, gorącym wszechświecie materia była tak upakowana, że lokalne fluktuacje gęstości mogły zapaść się pod własnym ciężarem, tworząc czarne dziury o dowolnej właściwie masie. Nie muszą mieć masy gwiazdy, mogą mieć na przykład masę planety. Taka czarna dziura o masie na przykład 10 ziem byłaby w wielkości piłki do nogi. Wyobraźcie sobie kulę do kręgi o grawitacji 10 planet krążącą na obrzeżach Układu Słonecznego. Jest z naszej perspektywy absolutnie niewidzialna optycznie, no chyba że akurat pożera jakąś materię. I to by tłumaczyło grawitację bez widocznego źródła światła. Przechwycenie takiego obiektu przez Słońce no jest, jakby nie patrzeć, mało prawdopodobne, ale według niektórych modeli o równie możliwe co przechwycenie samotnej planety. Trzecia opcja jest najbardziej radykalna. Mówi ona, nie ma planety, nie ma dysku, nie ma czarnej dziury, to my się mylimy co do samej grawitacji. Czyli tutaj klasycznie teoria MOND, czy właściwie model MOND, Modified Newtonian Dynamics. Zwolennicy tego modelu twierdzą, że prawa grawitacji, które znamy, działają świetnie tutaj, w naszym sąsiedztwie, ale na gigantycznych dystansach, gdzie przyspieszenia grawitacyjne są ekstremalnie małe, grawitacja zachowuje się inaczej. I MOND sugeruje, że przyciąganie ze strony centrum naszej galaktyki może wpływać na te odległe obiekty w sposób, który imituje obecność dodatkowej masy. A to by oznaczało, że nie musimy dodawać do Układu Słonecznego nowych klocków, tylko przepisać podręczniki fizyki. Wróćmy jednak na Ziemię, a raczej do naszych teleskopów. Niezależnie od tego, czy to planeta, czarna dziura, czy błąd w równaniach Newtona, czasy zgadywania się skończą. Wchodzimy w erę Obserwatorium Very Rubin. I to będzie prawdziwy game changer, bo właśnie uruchamiamy teleskop z największą matrycą cyfrową w historii ludzkości, 3,2 gigapiksela. Ten potwór nie będzie patrzył w jeden punkt, tylko skanował całe niebo, bez przerwy tworząc film poklatkowy z istnienia Wszechświata. Program LSST, czyli Legacy Survey of Space and Time, będzie generował 20 terabajtów danych każdej nocy. Mike Brown powiedział wprost, gdyby ktoś dał mu walizkę pieniędzy i kazał znaleźć 9. planetę, to zbudowałby właśnie coś takiego jak teleskop Very Rubin. To urządzenie jest w stanie wyłapać obiekty o rzędy wielkości ciemniejsze niż cokolwiek, czym dysponowaliśmy do tej pory. Naukowcy szacują, że liczba znanych obiektów w Układzie Słonecznym wzrośnie dzięki niemu nawet 100-krotnie. Jeśli planeta numer 9 tam jest, to Vera Rubin ją znajdzie. Jeśli to dysk ZM, to Vera Rubin zobaczy jego strukturę. Stoimy więc na progu jednego z największych odkryć w historii ziemskiej astronomii. Mamy silnego kandydata odnalezionego w danych podczerwonych. Mamy model matematyczny, który wręcz krzyczy, że bez 9. planety nasz układ nie ma sensu. I wreszcie mamy narzędzia, które w ciągu najbliższych lat ostatecznie zweryfikują te hipotezy. Terry Fan i jego zespół już znaleźli 2 kolejnych potencjalnych kandydatów w danych Zakari, filtrując je pod kątem paralaksy. Polowanie trwa i osobiście jak wielu z nas, którzy dorastali ucząc się o 9 planetach, mam cichą nadzieję, że wrócimy do tej liczby, że nasz Układ Słoneczny wciąż ma przed nami tajemnice, które w ciemnościach czekają na odkrycie. To wszystko w dzisiejszym Astroshorcie. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym pościgiem, to subskrybujcie kanał, bo na pewno wrócimy do tematu, gdy tylko Vera Rubin prześle pierwsze dane. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!